słuchacz Radia Podlasia mieli okazję już poznać nowego prezesa siedleckiego PEC-u, no to przyszedł czas na drugą spółkę komunalną siedlecką, w której zmienił się prezes. Podobnie jak w przypadku PEC-u, nie jest to człowiek zrzucony na spadochronie, ani przywieziony w teczce, tylko osoba z wnętrza firmy. To poproszę na początek kilka słów o sobie, co pani robiła, zanim zasiadła pani w tym fotelu.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Gość-Pszczółkowska. Obecnie od 7 stycznia jestem powołana na stanowisko prezesa zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów. Dotychczas pracowałam w zakładzie przez 12 lat. Pracowałam na różnych stanowiskach. Rozpoczynałam pracę jako specjalista do spraw inwestycji, później specjalista do spraw gospodarki odpadami, zastępca kierownika. Budowałam instalacje, które znajdują się na zakładzie w Woli Suchorzewskiej. Koordynowałam dokumentację całą techniczną, rozruchy, no i teraz zostałam z funkcji dyrektora do spraw technicznych powołana na prezesa zarządu.
Branża śmieciowa to jest taka branża, oprócz energetyki, o której się mówi, że musi ciągle gonić śrubowane wymagania środowiskowe. To powiedzmy w takim razie, co czeka firmę w najbliższych latach? No bo ja tak też jako dziennikarz już od kilkunastu lat się przyglądam Państwa postępowi. No i tak, sortownie już mają, odgazowanie mają, kompostownie mają. To czego jeszcze trzeba?
Proszę Państwa, branża gospodarki odpadami niestety, ale na przełomie ostatnich kilku lat bardzo mocno, silnie zmienia się. Zmieniają się przepisy prawa. W związku z tym nas jako spółkę czekają nowe wyzwania, chociażby dlatego, żeby modernizować się, dostosować się do tych wszystkich wymagań przepisów prawnych, które nakładają nam przepisy prawa, do tych wymagań, które Unia w pewien sposób narzuca, tak, firmom zagospodarowującym odpady. W związku z tym spółkę jak najbardziej czeka, rozwija się spółka i będzie dalej się rozwijała. Będziemy budować, modernizować naszą sortownię, to żeby jak najwięcej wybrać z niej surowców wtórnych, odzyskać surowców wtórnych, aby określone poziomy rozporządzeniami uzyskać. Poza tym chcemy cały park maszynowy, modernizować park maszynowy, rozbudowywać tabor samochodowy. To jest bardzo ważne w działalności spółki. A więc tutaj wyzwań, jeżeli chodzi o nasz rozwój, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
Pamiętam jeszcze sprzed kilku lat były jakieś przymiarki do powiększenia terenu w ogóle składowiska w Woli Suchorzewskiej. Nie wiem, czy to zostało zrealizowane, czy zarzucone, czy nadal jest na rzeczy?
Temat jest jak najbardziej dalej bieżący. Dążymy do tego, żeby pozyskać teren, który jest w sąsiedztwie zakładu. Liczymy na to, że nam się uda.
Gmina miejscowa jest chyba waszym udziałowcem, prawda?
Tak, gmina Suchorzebry jest naszym udziałowcem.
I to coś ułatwi?
To są już biznesowe rozmowy, a więc czy udziałowiec, czy nie udziałowiec, zobaczymy.
Pomówmy chwilkę tak, żeby nasi słuchacze mieli pewne rozróżnienie. Z jednej strony to sami mieszkańcy muszą w najbliższych latach bardziej się starać, jeśli chodzi o tą selektywną zbiórkę. No i druga sprawa to, co musi robić już sama firma, tak żeby też za tymi wymaganiami nadążyć. Czy możemy to jakoś tak wyraźnie rozgraniczyć? Bo o tym, że trzeba się bardziej spinać przy segregacji, no to już przecież od dawna się mówi. ZUO też do tego przykładało rękę, jeśli chodzi o akcje edukacyjne. Rozumiem, że będzie to robić dalej.
Tak, jak najbardziej będziemy dalej propagować wszelkie akcje edukacyjne, jeżeli chodzi o ekologię, które do tej pory robiliśmy, dalej będą krzewione. Staramy się jak najwięcej robić akcji, ponieważ podstawą w segregacji odpadów jest wiedza, znajomość i wiedza, jak to robić i w jaki sposób to robić. A więc stąd nasze zamierzenia takie edukacyjne, wyjście od przedszkolaka do studenta i przez osoby dorosłe, bo liczymy na to, że im lepiej nasi mieszkańcy poznają możliwości segregacji, odpowiedniej możliwości segregacji odpadów na konkretne frakcje, tym lepszy towar właśnie dostanie taki zakład utylizacji odpadów, jakim my jesteśmy, gdzie my zajmujemy się zagospodarowaniem tych odpadów, przed ich przetworzeniem i zagospodarowaniem. A więc jeżeli będzie z miasta czy z okolicznych miejscowości odpady segregowane, które do nas dojeżdżają i będą lepszej jakości, będziemy mogli odzyskać stamtąd lepszy towar dla recyklera, to automatycznie będziemy mniej mieli balastu, tej pozostałości z tego sortowania, które będziemy musieli we własnym zakresie zagospodarować, bądź przekazać innym podmiotom, które zajmują się zagospodarowaniem. Obecnie chcę powiedzieć, że dla zakładów takich zagospodarowania odpadów to jest bardzo duże wyzwanie, a zarazem no, temat jest bardzo problematyczny, ponieważ przepisy prawa, które na przełomie kilku ostatnich lat się ciągle zmieniają, wprowadziły jedną bardzo poważną zmianę o zakazie składowania frakcji kalorycznej, co dla nas jako dla firmy zagospodarowującej odpadów jest bardzo ważne. My mamy swoje składowisko, natomiast obecnie nie możemy na tym składowisku składować żadnych odpadów, których kaloryczność jest powyżej 6 megajuli.
To do tego nawiążę, bo tydzień temu miałem okazję siedzieć na kongresie energetyków i tam była też mowa o spalaniu paliwa alternatywnego. No i tam usłyszałem, że były takie czasy właśnie, kiedy takie firmy jak ZUO zarabiały na sprzedaży tak zwanego pre-RDF-u czy RDF-u, no a teraz muszą za to po prostu płacić tym, którzy są w stanie to spalić. Można troszeczkę dokładniej?
Tak, a więc... Jeżeli chodzi o ten balast taki posortowniczy, który zostaje, czyli odpady, które nie da się w żaden sposób inny wykorzystać, zagospodarować już, którymi recyklerzy nie są zainteresowani, do tej pory można było je zdeponowywać na czasie składowiska. Zmieniły się przepisy, weszło rozporządzenie, które jasno określa, jakie odpady można składować, o jakich parametrach. A więc te odpady mają tą kaloryczność powyżej 6 megajouli. No i tutaj pojawia się problem dla takich zakładów, ponieważ odbiorców na te odpady jest bardzo mało. W Polsce tak naprawdę odbiorcami na odpady o tej kaloryczności to są spalarnie i cementownie. Siedlce akurat mają bardzo dobre lokalizacje i zakład utylizacji odpadów, bo jesteśmy praktycznie, można powiedzieć, w centrum tutaj, tak, na tej ścianie wschodniej, w centralnej. Biorąc pod uwagę wojewódzki program gospodarki odpadami, poprzedni, który obowiązuje, no i teraz ten projekt, który jest, a więc jesteśmy w tym regionie wschodnim, w super położeniu, gdzie odpady do zakładu jako do spółki są dostarczane, z tym nie ma problemów. Natomiast jest problem, ponieważ odległość między innymi do najbliższej spalarni i do cementowni to jest około 200 km w jedną stronę.
Koszty transportu po
prostu? Koszty transportu są znaczące i to są dwie instalacje, które są najbliżej nas położone, ale to nie znaczy, że one będą od nas odbierały te odpady. Bo takich instalacji jak nasze zagospodarowujące odpadów w Polsce jest kilkadziesiąt. I każda ma problem z oddaniem tego typu odpadów. Jak najbardziej wcześniej, na samym początku, jak wprowadzono to rozporządzenie, były rozmowy, sami żeśmy przygotowywali się do tego, czy nie produkować, my produkujemy pre-RDF, czy nie produkować RDF-u.
Co trzeba zrobić, żeby przejść od jednego do drugiego?
Przerobić to są specjalne młyny, które są poddawane, że tak powiem, obróbce, odpady są poddawane obróbce, gdzie uzyskuje się odpowiednią wielkość uziarnienia tego odpadu, to muszą już być drobne, poniżej 40 mm, odpowiednie parametry, zawartość chloru, zawartość wilgotności, to trzeba utrzymać, żeby to się mieściło w tych parametrach RDF-u. Są bardzo mocno te parametry określone i ciężkie do spełnienia. I rzeczywiście wtedy cementownie płaciły, ale to były naprawdę bardzo, że tak powiem, drobne pieniążki. Natomiast biorąc pod uwagę koszty utrzymania takiej instalacji do przerobu tego pre-RDF-u na RDF, były niewspółmierne. My jako zakład wystąpiliśmy, żeby w planach inwestycyjnych pojawiła się linia do RDF-u, natomiast nie zostało to dopuszczone przez marszałka ze względu na to, że dotychczas stwierdzono, że na terenie naszym, tutaj województwa mazowieckiego, znajduje się dużo takich instalacji i nie będzie u nas miało jak gdyby zastosowania i wykorzystania. W związku z tym my jako firma produkujemy pre-RDF. I niestety, ale biorąc pod uwagę właśnie ilość wytwarzanego tego pre-RDF-u w skali kraju, a ilość instalacji, które mogą odebrać ten pre-RDF, jest tym bardzo duży problem. W związku z tym te ceny rosną i teraz się płaci za to bardzo duże pieniądze, jeżeli chodzi o odbiór, za każdą tonę, którą my przekazujemy. Czyli my jako zakład płacimy potencjalnemu odbiorcy, czy to będzie spalarnia, czy to będzie cementownia. Plus jeszcze dochodzą koszty transportu tych odpadów.
Tak dla ilustracji, dla skali, to ile tego państwo muszą wywozić rocznie?
No ponad 20 tysięcy ton.
To skoro już mówimy o jednym czynniku kosztotwórczym, to jeszcze od razu wspomnę następny. No ostatnio kolejna głośna sprawa, czyli ceny prądu. Państwo chyba troszeczkę tego prądu robią z tego swojego gazu, ale czy to jest na tyle, żeby się uchronić przed podwyżkami?
Przed podwyżkami absolutnie nie uchronimy się, więc tutaj też ponosimy koszty dodatkowych tych usług i mediów. Czyli dla nas też to jest temat, który na pewno wpływa na cenę, która będzie na regionalnej instalacji, na przyjęciu odpadów. Produkujemy swój prąd jak najbardziej, dlatego to, co wyprodukujemy, przekazujemy do sieci, wykorzystujemy i zakupujemy tyle, ile nam brakuje.
To jest jakaś znacząca pozycja w bilansie?
Nie.
W takim razie muszę od razu zapytać, no to jak długo będą do utrzymania ceny przyjmowania odpadów przy takich warunkach?
To znaczy, proszę Państwa, najbardziej kreują ceny przyjęcia odpadów na zakład to właśnie ta frakcja kaloryczna. To jest to, po ile my potencjalnie musimy oddać, zapłacić odbiorcy za tą frakcję kaloryczną, czyli za te odpady, których nie możemy złożyć na składowisku. To jest pierwszy i najważniejszy czynnik, który kształtuje obecnie cenę przyjęcia odpadów na składowisko. Najwięcej tych odpadów, tej frakcji kalorycznej, powstaje z odpadów zmieszanych. Jak sami Państwo dobrze wiecie, ilość odpadów, która jest wytwarzana obecnie, nie spada, tylko cały czas wzrasta. Zarówno wzrasta ilość odpadów zmieszanych, która jest wytwarzana, jak i odpadów segregowanych. I tutaj nie uchronimy się od tego. Możemy tylko, że tak powiem, liczyć na to, że może coś się zmieni w przepisach prawa. Oby szybko się zmieniło, bo tak jak mówię, my na to naprawdę mamy bardzo niewielki wpływ. Natomiast ceny teraz przyjęcia tych odpadów na zakład kształtują przede wszystkim, kształtuje ta frakcja kaloryczna, którą oddajemy na zewnątrz.
Czyli co, jeżeli chcemy się chronić przed podwyżkami, mówię jako przeciętny mieszkaniec tego miasta, to musimy po prostu się przykładać do tej segregacji, tak? To wtedy Państwo będą mieli mniej tego towaru, którego no, nie da się zagospodarować?
Zdecydowanie tak. Przede wszystkim tak. I powiem jeszcze jedno. Uważam, że jako mieszkaniec, jako mieszkanka, powinniśmy jednak dążyć do tego, żeby jak najmniej tych wytwarzać odpadów. Ponieważ ilość wytwarzanych odpadów z roku na rok wzrasta i to znacząco. I tak jak mówię, wzrasta zarówno ilość segregowanych odpadów, jak i zmieszanych, a to jest, budzi pewien niepokój.
Przepraszajcie się ludzie z płóciennymi torbami na zakupy, tak? I nie bierzcie tej folii wszędzie.
No folia jest dominantem teraz, jeżeli chodzi o rodzaj odpadu, to folia jest dominantem, a zarazem jest odpadem, który naprawdę w bardzo trudny sposób teraz można się jak gdyby przekazać go dalej do recyklera. Recyklerzy są coraz mniej zainteresowani tym odpadem. No tutaj powiem szczerze, tu musi wejść rząd w to, tak? Przepisy prawa, rząd. Recyklerzy są coraz bardziej wymagający co do jakości, ponieważ mają coraz więcej tego towaru w skali kraju. A więc coraz szersze są ich większe wymagania.
To jeszcze zapytam o jedną rzecz już w nawiązaniu do miasta, które jest waszym większościowym udziałowcem. Miasto ma teraz czas zaciskania pasa i czas oszczędności. Pytałem niedawno skarbnika, czy w razie gdyby siedleckie spółki komunalne chciały inwestować, czy mogą liczyć na swojego właściciela, to powiedział, że nie mogą liczyć, nawet miasto nie może poręczyć. To czy w takim razie, jeśli państwo będą musieli w coś inwestować, czy dadzą sobie radę z własnych środków, z własną zdolnością kredytową, ewentualnie z tym, co NFOŚ dorzuci?
Tak jak powiedziałam na początku, Zakład Utylizacji Odpadów nie może zatrzymać się, musi cały czas rozwijać się, musi dążyć do tego, aby swoje instalacje unowocześniać, co będzie miało przełożenie bardzo właśnie na odbiór odpadów, odbiór surowców. W związku z tym planowane są inwestycje, tak jak powiedziałam, przede wszystkim modernizacja, duża modernizacja, unowocześnienie sortowni odpadów, co jest wymagane, z jakich środków. Liczymy na to, że niebawem zostanie uchwalony Wojewódzki Program Gospodarki Odpadami. Tam to działanie mamy wpisane w planach inwestycyjnych, gdzie jest przeznaczone na to rząd wielkości około 20 milionów złotych. W związku z tym, jak zostanie zatwierdzone to WPGO, będą plany inwestycyjne, liczymy na dofinansowanie przede wszystkim do tego. Natomiast drobne inwestycje, jeżeli chodzi o na przykład zwiększenie czy taboru samochodowego, unowocześnienie parku maszyn, również będziemy liczyli na dotacje z Narodowego Funduszu przede wszystkim, ale jak najbardziej również ze środków własnych.
Jeśli już coś dużego będzie się szykowało, będzie okazja wrócić do tego, co się w firmie dzieje. Tyle na początek. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.